Pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem, jeszcze zanim zacząłem szkołę podstawową, to razem z moim bratem marzyliśmy o wielkich podróżach. Mieszkaliśmy w Chrzanowie, jest to miasto tak gdzieś 40 kilometrów stąd. Mieliśmy dom, duży ogród. Było to idealne miejsce do zabawy z moim młodszym bratem. Zawsze jednak nasze zabawy kończyły się przy bramie wjazdowej na posesję. Patrzyliśmy przez te kraty, można powiedzieć, na zewnętrzny świat. Patrzyliśmy na ulicę Oświęcimską i czekaliśmy na dzień, kiedy będziemy mogli sami opuścić to miejsce. Chrzanów od strony, po której mieszkaliśmy, otoczony był pięknymi lasami. Z drugiej strony miasta leci autostrada A4 Katowice-Kraków. Jednak zanim mój brat zaczął naukę w szkole podstawowej, to właśnie tą autostradą, załadowani po dach nyską mojego dziadka, przeprowadziliśmy się do Bielska. No i tak nigdy z moim bratem nie wyszliśmy eksplorować tego świata Chrzanowa, który tak kochaliśmy. Więc przeprowadziliśmy się do Bielska, ale do Chrzanowa wracaliśmy kilka razy w czasie wakacji. Jeździliśmy do naszego dobrego przyjaciela Dawida Długosza. Mieliśmy w Chrzanowie ulubione miejsca. Rodzice już nas nie pilnowali, więc mieliśmy wolną rękę. Wszystkie nasze ulubione miejsca miały wspólny mianownik. Miały coś wspólnego z drogą. Wsiadaliśmy w trójkę na WS-kę Dawida i jeździliśmy po najciekawszych miejscach. Mieszkał blisko lasu, więc najpierw jeździliśmy po podróżkach po lesie. Później odpoczywaliśmy na moście kolejowym, gdzie z wielu kilometrów było widać nadjeżdżające pociągi, a wieczorami jechaliśmy na jeden z mostów nad autostradą A4. I mogliśmy wtedy bez końca patrzeć na drogę i marzyć o tym, kim będziemy, do czego w życiu dojdziemy, co będziemy robić. Snuliśmy wtedy różne, przeróżne wizje, gdzie nas życie zaprowadzi. Zawsze patrzyłem na swoje życie jak na drogę. Zawsze spodziewałem się w życiu jakichś zmian. Zresztą później w młodości uwielbiałem kino drogi, tak? Znikający punkt. Znalazłem polskie plakaty tych filmów. Znikający punkt, rok 1971. Później Pojedynek na szosie w tym samym roku. Film Spielberga, niesamowity. Później 78 rok, Konwój. Myślę, że też wielu z was go widziało. Blues Brothers, 1980. Ciekawe polskie plakaty, prawda? Thelma i Louise, 1991. Prosta historia. Pamiętacie dziadka, który jedzie odwiedzić brata na kosiarce, takim małym traktorku, firm Lyncha, niesamowity. Z 99. Później Elizabeth Town 2005 i Into the Wild, też jeden z ulubionych filmów młodzieży, 2007. Zawsze patrzyłem na życie jako na drogę, spodziewając się, że stanie się ono niezwykłą przygodą i w filmie szukałem jakiejś inspiracji, jak to zrobić, żeby życie było ciekawe. Z czasem jednak okazywało się, że film przedstawia problem, o którym myślę. Mówi o pragnieniach, które zawsze odczuwałem, rozpala jakieś marzenia, ale niestety nie pozostawia po sobie nic prócz emocji, które no, szybko, w ciągu kilku dni wygasają. Później myślałem, że człowiek z tego wyrasta, tak? Że życie takie stacjonarne to jest to, do czego jesteśmy powołani. Że człowiek z wiekiem przestaje postrzegać w ten sposób rzeczywistość, że życie to jest droga, że wszystko się wkrótce zmieni. Ale jak życie pokazało, niewiele się zmieniło. W ostatnim miesiącu mój teść poszedł do swojego lekarza zapytać, czy po złamaniu kręgosłupa, tam sprzed kilku lat, powinien w ogóle myśleć o wyjściu, o sierpniowym wyjściu na Monteverest. a później zejściu do najgłębszej jaskini świata, liczącej ponad 2000 metrów głębokości, jaskini Woronia w Abchazji. Jakieś takie zdjęcie jedno, nie wiem, Kuba, przesłałem ci? Nie. To może Jarek wyświetli, jak wróci w sierpniu. Więc mój teść pyta lekarza, panie doktorze, co pan o tym myśli, żebym w sierpniu poszedł na Mount Everest, a później do tej najgłębszej jaskini. Jarek zapytał po cichu, spuścił wzrok, spodziewając się jakichś ostrych słów, a 60-letni lekarz odpowiedział, to jest bardzo dobry pomysł, niech pan jedzie. Ja też się wybieram na motorze na najwyższe przełęcze Tybetu w te wakacje. Żona nie jest zbytnio zadowolona, ale jedziemy z kolegami. Więc kiedyś myślałem, że z tego się wyrasta, że taki motyw drogi, że nasze życie się zmienia, że trzeba osiągać jakieś cele, że to z tego się wyrośnie. I mój teść wydawał się, że już też wyrósł z tego, bo jak go 2 lata temu pytałem, czy pojedziemy objechać Polskę w pewien dziwny sposób, to mówił, że on już na to nie ma ochoty. No a dzisiaj wybiera się najwyżej i najniżej. Więc prawdopodobnie z tego się nie wyrasta. Podczas ferii, kiedy byłem w Wiśle, odwiedził nas mój kumpel z dawnych czasów. Uczestniczyliśmy razem w kursie taternictwa jaskiniowego. 2 lata temu wyjechał na swojej Hondzie Africa Twin w podróż dookoła świata. Porzucił pracę, porzucił wszelkie zobowiązania, spakował plecak, wsiadł na motor i ruszył w stronę Władywostoku. Miał wtedy uśmiech na twarzy, bo miał nadzieję, że ta podróż coś przyniesie, coś zmieni, czegoś go nauczy, że wreszcie zrozumie sens tego istnienia tutaj na ziemi. I z tego, co słyszałem, to ta podróż go wiele nauczyła, ale kiedy go zobaczyłem ten tydzień temu, chyba to było w Wiśle, to na jego twarzy mam wrażenie, że było więcej pytań o sens istnienia niż wtedy, zanim wyjechał. Więc ludzie chcą ruszać w drogę. Nie wiem, czy tylko mężczyźni. Tu mam same takie przykłady. Chcą ruszać w drogę bez względu na to, ile mają lat. I ci, którzy kochają drogę, powinni przeczytać Pismo Święte. Bo nieważne, gdzie je otworzymy, to ono mówi o drodze. Gdybyśmy je przeczytali powierzchownie, bez głębszego zrozumienia, mówi ono o drodze. O drodze wielu ludzi, o drodze Jezusa, o drodze uczniów. Ale jeżeli przeczytamy je głębiej, szukając istoty zapisanych słów, no znowu odnajdziemy prawdy o drodze do celu, sensu naszego istnienia. Mam wrażenie, że każdy, kto się wybiera w daleką podróż, żeby objechać dookoła świat, może wystarczyłoby nasz kraj nawet, to tak naprawdę chce podczas tej podróży odkryć coś głębiej. Prawdopodobnie nie rusza tylko po to, żeby się przejechać, żeby pooglądać widoki. Rusza, bo ma wrażenie, że istnieje coś głębszego i chciałby tego doświadczyć. Ale niestety wraca zazwyczaj ze zbiorem powierzchownych doświadczeń, które wrzuci na Facebooka. Brak głębokiej wewnętrznej przemiany. Więc nie wystarczy świat objechać dookoła, żeby tego czegoś wewnątrz doświadczyć. A kiedy sięgamy po Boże Słowo, to sięgamy do istoty, do źródła życia, do początków istnienia ludzi. Skąd idziemy, po co żyjemy, dokąd zmierzamy jako ludzkość. Ta droga jest zapisana na kartach Pisma Świętego. 2 tygodnie temu mówiliśmy o apostole Pawle. Mówiliśmy o początkach jego służby. O pierwszych 10 latach, kiedy tak naprawdę niewiele mógł zrobić, bo Bóg sprawił, żeby wygasły wszystkie jego naturalne ludzkie zdolności i kompetencje. I ze wszystkich postaci Nowego Testamentu Paweł najwięcej podróżował i robił to z takim niezwykłym zapałem, z wielką determinacją. Mógłby dzisiaj zasiąść wśród największych podróżników wyjaśnijmy sobie to, że podróżnik to nie jest ktoś, kto kupuje sobie bilet za wiele tysięcy dolarów i objeżdża świat, a ktoś mu całą resztę tam zapewnia, tak? Podróżnik to jest ktoś, kto potrafi to zrobić za niewielką sumę. Więc apostoł Paweł mógłby siąść dzisiaj w gronie największych światowych podróżników i miałby o czym opowiadać. Wiemy jednak, że nie mówiłby o tym, jak ten nasz świat jest piękny albo jak ciekawe miejsca zobaczył. Na pewno miał mnóstwo takich przeżyć, ale wiemy, znając jego determinację, jego powołanie, wiemy, o czym by mówił, że mówiłby raczej o kimś, kto ten świat stworzył. Mówiłby też o tym, że ten świat kiedyś przestanie istnieć, a chwila, kiedy my się z nim pożegnamy, no, praktycznie jest już całkiem blisko. Więc apostoł Paweł wiele podróżował, ale za każdym razem, kiedy wybierał się w drogę, nie robił tego dla przygody, nie robił tego dla wspaniałych widoków. Robił to, ponieważ realizował pewien cel. Odkąd się nawrócił, co zresztą jest ciekawe też w drodze, tak? Na drodze do Damaszku, idąc do Damaszku, odkąd się nawrócił, otrzymał zadanie od Jezusa. Czas start, 32 ostatnie lata jego życia. Jest to niesamowity bieg do celu. Wszystko zaczęło się w roku 36 po Chrystusie, właśnie na tej drodze do Damaszku, kiedy apostoł Paweł się, kiedy Paweł się nawraca. Wszystkie daty, które będę podawał, należy przednie wstawić około, tak? Bo tam rok w te czy we w te nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Więc popatrzmy na te ostatnie 32 lata życia Pawła. Na czym one polegały? 36 rok po Chrystusie, nawrócenie Pawła. 38 rok, Paweł ucieka do Tarsu. Pamiętamy to, prawda? Z ostatnich, sprzed dwóch tygodni. 44 rok, Paweł przyprowadzony do Antiochii przez Barnabę. 48 rok, pierwsza podróż misyjna. 50 rok, Sobór w Jerozolimie. Jest to to spotkanie, kiedy apostoł Paweł spotyka się z Piotrem, z Jakubem i z Janem w Jerozolimie. Też o tym mówiliśmy. To jest rok 50. Następnie 51 do 54 jest to druga podróż misyjna. 55 do 58 trzecia podróż misyjna apostoła Pawła. 57 Paweł pisze pierwszy i drugi list do Koryntian i list do Galacjan. 58 Paweł pisze list do Rzymian. Zostaje aresztowany w Jerozolimie. Jako więzień w 60 roku podróżuje do Rzymu. W 62 roku w takim domowym więzieniu, tak, bo miał tam strażnika, ale nie była to cela. Paweł pisze list do Filemona, do Kolosan, Efezjan i Filipian. W 63 roku na chwilę zostaje uwolniony z więzienia. W 67 pisze pierwszy list do Tymoteusza i do Tytusa. W 68 zostaje ponownie uwięziony w Rzymie, gdzie pisze drugi list do Tymoteusza i umiera śmiercią męczeńską przez ścięcie. Więc mamy 32 lata życia Pawła. To jest jego podróż od nawrócenia. Jak Paweł ruszył w tą podróż, to nie miał na celu tego, czego dzisiaj wielu celu, który dzisiaj ludzie sobie stawiają, kiedy wybierają się w podróż. Mianowicie samorealizacja, tak? Robię to tylko i wyłącznie dla siebie. Paweł miał inny cel. Po pierwszych 20 latach od nawrócenia jest już po tych trzech najważniejszych, największych podróżach misyjnych. I w liście do Koryntian nazywa samego siebie sługą Chrystusa i tak podsumowuje te wszystkie lata. Popatrzmy. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Czy oni są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo, ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. 3 razy byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu. w niebezpieczeństwach w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i w nagości. To jest pierwsze 20 lat Pawła po nawróceniu. On naprawdę wiele podróżuje, wiele rzeczy przeżywa. Jego podróż jest wypełnieniem powołania, jakie otrzymał od Jezusa. Jezus mu powiedział: chcę, żebyś zaniósł Ewangelię do pogan, a także do królów i do synów Izraela. Ale kiedy przyglądniemy się jego historii, patrząc na te lata, to widzimy, że pierwsze 20 lat to był bardzo taki czas, gdzie zrobił mnóstwo rzeczy, gdzie udało mu się wielu rzeczy dokonać. A ostatnie 10 lat Bóg nie pozwalał mu zrobić zbyt wiele. Tak jak czytaliśmy na początku, apostoł Paweł zostaje aresztowany w Jerozolimie w roku 58. 2 lata spędza w więzieniu w Cezarei. Później, po odwołaniu się do cesarza, około roku 60, na jesień tego roku, rusza do Rzymu, gdzie przebywa w areszcie domowym aż do roku 63. I kiedy wychodzi na wolność w 63 roku, wydaje mu się, że jeszcze wiele rzeczy uda mu się zrobić. Ale w 64 roku płonie Rzym. Wiadomo, kogo oskarżono o podpalenie Rzymu. Oskarżono chrześcijan. Apostoł Paweł był wtedy w Rzymie. Zostaje więc rok po uwolnieniu, w roku 64, jest aresztowany. Kilka lat później zostaje ścięty. Więc ostatnie 10 lat życia apostoła Pawła, to można by powiedzieć, że praktycznie jest w więzieniu. Dla człowieka, który ma cel, który całe życie pędził, biegł, by zanieść Ewangelię narodom, wydaje się, że uwięzienie go w klatce to jest najgorsza rzecz. To tak jak z dzikim zwierzęciem, które całe życie biega, ale w pewnym momencie ktoś go wsadza do klatki 3 metry na 3 metry. Apostoł Paweł, wiecie, jaką był osobą, nie był spokojny, był bardzo zdeterminowany. Lubił wyzwania, lubił walczyć, ciągle biegł do przodu. Tak też nazywa swoje życie, nazywa je biegiem w zawodach. A Bóg ostatnie 10 lat jego życia praktycznie zatrzymuje go w miejscu. Dlaczego Bóg zablokował mu drogę? Dlaczego nie pozwolił mu dobiec do mety na tej pełnej prędkości? W tym pytaniu nie chodzi tylko o apostoła Pawła, ale chodzi także o nas. Bo pytamy, jaki jest Bóg i dlaczego czasami robi tak, że blokuje naszą życiową drogę. Dlaczego każe człowiekowi stworzonemu do podróżowania siedzieć w jednym miejscu, nawet umrzeć w jednym miejscu? Każdy podróżnik założy się, że chciałby umrzeć gdzieś w drodze, tak? To jest jego marzenie. Ostatnie 10 lat apostoła Pawła to jest bardzo dziwny czas z naszego punktu widzenia. Gdyby apostoł Paweł mógł usiąść tutaj z nami i musiałby wybrać okres życia, z którego chciałby dla nas pokazać jakąś naukę, prawdopodobnie mówiłby albo o pierwszych 10 latach po nawróceniu, tak, kiedy Bóg go przygotowywał, albo mówiłby o ostatnich 10 latach swojego życia. Tych, które w większości spędza jako więzień. Dlaczego? Co niezwykłego jest w tej historii? Czy to nie jest smutny koniec życia apostoła Pawła? O tym się dzisiaj przekonamy. Popatrzmy na pierwszy fragment, list do Filipian, 1 rozdział, od wersetu 12. Apostoł Paweł pisze: bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii. Tak, iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Apostoł Paweł myślał, no Bóg mnie zatrzymał. Miałem zadanie zanieść Ewangelię do wszystkich narodów, a teraz siedzę zamknięty, nie mogę się ruszyć. Czy to oznacza koniec mojego zadania? Czy zawiodłem? Czy nie wypełnię mojej misji? Apostoł Paweł szybko się zorientował, dlaczego Bóg dokładnie taką drogą go prowadzi. Czytamy, że jego kajdany stały się głośne w całym pretorium i u wszystkich innych. Wieść o uwięzieniu apostoła Pawła szybko rozeszła się po całym cywilizowanym świecie. Co ta wieść wywołała? Ta informacja, że apostoł Paweł jest uwięziony. Co ta wiadomość zrobiła? Ciekawe jest to, że jeszcze przed wyjazdem do Rzymu Paweł miał okazję powiedzieć Ewangelię przed Herodem Agrypą II i jego siostrą Bereniką. I Agrypa II komentuje to, co Paweł powiedział: niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobiłbyś ze mnie chrześcijanina. To już jest wtedy, jak Paweł jest uwięziony, ale zanim zostaje przewieziony do Rzymu. Werset 14 pokazuje nam, że więcej braci, tak? Więcej ludzi, kiedy usłyszeli o uwięzieniu apostoła Pawła, ośmielili się bardziej, bez lęku, głosić słowo. Więc kiedy Pawłowi zostały założone kajdany, myślał, że sprawa tak jakby, że to jest koniec historii. Jest to najgorsza rzecz dla kogoś takiego jak on. Myślał, że Ewangelia się zatrzyma razem z nim w tym więzieniu. Stało się jednak zupełnie inaczej. Bóg dopuścił więzienie w życiu Pawła i dał pojąć Pawłowi, jaka jest z tego korzyść. Gdyby Paweł został na wolności, głosiłby dalej odważnie, z tą samą determinacją i siłą Ewangelię, ale robiłby to praktycznie sam. A kiedy siedzi uwięziony w więzieniu, wielu innych zaczyna odważnie robić to, co robił on. Czytamy tutaj bardziej o odwadze, tak? I że robiło to wielu ludzi. Gdyby Paweł był na wolności, robiłby to prawie sam, chociaż miał zespół ludzi. Teraz, kiedy siedzi w więzieniu, ludzie ośmieleni tym, jak on postępował, naśladują go. Więc apostoł Paweł patrzy i mówi: ciekawe, Ewangelia rozprzestrzenia się bardziej, kiedy ja siedzę jako więzień, niż gdybym był na wolności. Więc jest już pierwsza korzyść z tego, że ostatnie 10 lat życia jest więźniem. To jednak nie jest koniec tych korzyści. Popatrzmy dalej od wersetu 20. Jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. Kiedy Paweł został powołany i kiedy w jego głowie wyświetlił się cel, do jakiego go Bóg powołał, całe swoje życie skierował w tamtą stronę. I to było dla niego celem, to było końcem jego drogi, zanieść Ewangelię wszystkim narodom. Miał cel zanieść Ewangelię do stolicy tego świata, czyli do Rzymu. Teraz, kiedy siedzi w areszcie domowym w Rzymie i pisze te słowa, widzi, gdzie zmierza jego droga. Że jego droga nie kończy się tutaj na ziemi. Że jego droga nie kończy się w Rzymie, dokąd zresztą dotarł. Ale jej celem jest spotkanie z Chrystusem. W tym miejscu po raz pierwszy apostoł Paweł mówi: śmierć jest dla mnie tylko i wyłącznie zyskiem. Dla zwykłego podróżnika śmierć jest końcem przygody. Tak? Dla Pawła śmierć jest początkiem prawdziwej przygody. Podróżą o wiele piękniejszą. Widzimy, że kiedy Paweł te ostatnie 10 lat, kiedy spędza w jednym miejscu praktycznie, tak, jest więźniem, zaczyna inaczej myśleć, rozumie, gdzie prowadzi jego droga i zaczyna tęsknić za tym, co go czeka po drugiej stronie. I mówi: nie wiem, co mam dzisiaj wybrać. Tak? Czuję naleganie z obu stron. Czy mam iść do Boga? To byłoby dla mnie najwspanialsze. Czy mam zostać tutaj dla waszego dobra? Sam nie wiem, która droga jest dzisiaj lepsza. Dalej mówi: jeszcze chwilę zostanę dla waszego dobra. Więc widzimy, co dzieje się w apostole Pawle. Zawsze miał mimo wszystko cel związany z tą rzeczywistością tutaj. Był pragmatykiem. Mam zanieść Ewangelię do wszystkich narodów. Mam napełnić pewien obszar Ewangelią. I on te cele zrealizował. Ale w międzyczasie, kiedy Bóg go przytrzymuje w jednym miejscu, Paweł zaczyna swoją nadzieję kierować dalej. Widzi, gdzie poprowadzi go droga później. I śmierć jest dla niego tylko bramą do innej rzeczywistości. Nie widać w nim lęku przed tym, co będzie. Wręcz przeciwnie, widać nadzieję skierowaną w tamtą stronę. Więc to jest druga korzyść z tego, że apostoł Paweł trafia, czy przez ostatnie lata swojego życia niewiele podróżuje, jest praktycznie więźniem. Czy są jeszcze jakieś korzyści z tego, że Bóg zatrzymał apostoła Pawła na ostatnie lata jego życia? Popatrzmy od wersetu 25. A ufny w to wiem, że pozostanę i pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. I w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, o jakiej u mnie teraz słyszycie. Paweł trafia do zakratki, bo walczy o Ewangelię. A kiedy Ewangelia jest przekazywana w jakimkolwiek środowisku, zawsze pojawia się gniew przeciwników. Więc Paweł miał wielu wrogów. Wielu chciało go zabić, reszta chciała go wtrącić do więzienia. Ale kiedy Paweł tam trafia, to inni to widzą. Inni chrześcijanie widzą jego zaangażowanie. W wersecie 30 widzimy, że widzieliście tą walkę u mnie, tak? Apostoł Paweł mówi. Widzieliście, jak ja walczę za Ewangelię. I toczycie tą samą walkę, co ja. Więc jest kolejna korzyść z tego, że Paweł trafia do więzienia. Staje się wzorcem do naśladowania dla wielu ludzi. Staje się wzorcem godnym naśladowania. Jest wzorem odwagi i wzorem oddania dla spraw Ewangelii. I inni, widząc jego przykład, też zaczynają walczyć, nie patrząc na to, jaką trzeba za to zapłacić cenę. Paweł był apostołem, czyli został wysłany do pewnego zadania. Zanieść Ewangelię jak najszerzej. I siedzi w więzieniu i mówi: moje kajdany przyniosły tylko i wyłącznie korzyść dla Ewangelii. I to nie jest koniec korzyści, jakie z tego płynęły. Jeszcze nam został jeden fragment, drugi rozdział listu do Filipian. Popatrzmy. Podzieliłem go na dwie części, żeby nam łatwiej było czytać. Apostoł Paweł mówi: mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza. Nie ma bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. A wiecie, że on został wypróbowany, bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii. Jaka była korzyść z tego, że apostoł Paweł jest w areszcie? Mówi, sam nie mogąc się ruszyć, bo nie mógł, zaczyna wysyłać innych. Pierwszego, którego wysyła, to Tymoteusz. To, co zawsze apostoł robił sam, teraz wręcz musi przekazać młodszemu pokoleniu. Więc Bóg pozwolił, żeby on był uwięziony. Też po to, żeby Paweł w tym swoim zapale tej determinacji, żeby nie biegł sam, bo on by pierwszy dobiegł do tych Filipian, ale po to, żeby te zadania przekazał następnym. I tak zamiast Pawła do Filipian rusza nie Paweł, tylko jego wierny uczeń Tymoteusz. I co ciekawe, w ogniu wszystkich trudności, jakie apostoł Paweł przeżywa, weryfikuje się, kto jest prawdziwym współpracownikiem. Apostoł Paweł mówi tutaj pod koniec, wiecie, że on został wypróbowany, tak? Czyli apostoł Paweł widział go w różnych sytuacjach i teraz może stwierdzić, że jest wiernym naśladowcą. Mógł go wysłać do Filipian, nie bojąc się o to, co Tymoteusz powie, czy czego będzie nauczał. A co najważniejsze, Paweł widzi, że Tymoteusz, tak jak on sam, czyli Paweł, nie szuka własnej korzyści. Mówi, dzisiaj wszyscy szukają własnego dobra. Nawet jak służą innym, to szukają czegoś dla siebie. Tymoteusz jest inny. Nie szuka własnej korzyści, ale korzyści Jezusa Chrystusa. Dlatego on się szczerze o was zatroszczy. Dlatego posyłam go do was, aby wam pomógł. Więc Paweł, siedząc w areszcie, cieszy się. Dlaczego? Bo oto u jego boku wyrastają młodsi, ale wypróbowani, wspaniali współpracownicy. Jeżeli Ewangelia ma być dalej niesiona, jeszcze szerzej, to cieszy się, że wreszcie są ludzie, którzy to zadanie wezmą z tym samym zapałem, który miał Paweł. Werset dalej mówi o drugim człowieku, współpracowniku, którego wyślę do Filipian. Zobaczcie, niesamowite słowa. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością, a takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać. Apostoł Paweł ma Tymoteusza, wypróbowanego człowieka po jednej stronie, a po drugiej Epafrodyta, którego nazywa jak? Bratem, współpracownikiem i współbojownikiem. Jaka jest korzyść z uwięzienia? Gdyby Paweł mógł zrobić coś sam, na pewno by to zrobił. Ale teraz, kiedy nie jest mu dane zrobić coś samemu, wyrastają obok niego niesamowici współpracownicy. I jest ich więcej, tak? Jest ich dwóch. Ich siła wpływu jest o wiele większa. Apostoł Paweł w innych listach, w innych miejscach mówi o pozostałych współpracownikach. To są niezwykłe słowa. A co ciekawe, zobaczcie, że on mówi, takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci. Apostoł Paweł, mając tych dwóch współpracowników, może ich powiedzieć innym, patrzcie, to są wzory, które należy naśladować. Może mnie już nigdy nie zobaczycie, ale macie młodsze pokolenie i na tych dwóch patrzcie. Tych dwóch przyjmijcie, kiedy przybędą z radością. Takich jak oni obdarzajcie czcią, bo to są dla was prawdziwe wzory. Gdyby apostoł Paweł nie był uwięziony, sam stanowiłby wzór dla Filipian. Ale teraz, skoro Bóg zablokował mu drogę na ostatnie 10 lat życia, pojawiają się Tymoteusz i Epafrodyt. Gdy Paweł zaczynał swoją drogę za Jezusem, miał z pewnością mnóstwo wyobrażeń odnośnie tego, jak będzie wyglądało jego życie. Jak każdy młody człowiek, tak, który patrzy w przyszłość, zakłada pewne rzeczy. Bóg jednak poprowadził go zupełnie inną ścieżką. To już było widać w pierwszych latach po nawróceniu. Apostoł Paweł myśli, że ze swoim zapałem, siłą, determinacją, wiedzą, poczuciem kompetencji, że zawojuje ten świat dla Chrystusa. No ale wiemy, że dobrze, że 10 lat siedzi w Tarsie praktycznie, niewiele robiąc, chociaż już pod koniec tego okresu zaczął pierwszą podróż misyjną. Czyli Bóg prowadzi go taką ścieżką, którą apostoł Paweł nie jest w stanie zrozumieć, tak? Pierwsze lata myślał, że to będzie inaczej. Gdyby Paweł ufał swoim wyobrażeniom odnośnie życia, gdyby zrealizował wszystkie swoje marzenia i plany, także w dziedzinie ewangelizacji, nigdy nie zaszedłby tak daleko. Dzisiaj nie byłby nazywany apostołem narodów. I nigdy nie dokonałaby się w nim ta wielka, głęboka, wewnętrzna przemiana. Tuż przed śmiercią, w ostatnich słowach praktycznie, jakie apostoł Paweł napisał, przeczytajmy je z drugiego listu Tymoteusza. Pisze do Tymoteusza w ten sposób. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Więc widzimy apostoła Pawła w ostatnim roku jego życia. Widzimy Pawła, który patrzy na całe swoje życie, to czego udało mu się dokonać z perspektywy końca. I widzimy, że pokazuje on Boga, który prowadził go doskonałą drogą. Tu nie ma miejsca na to, żeby powiedzieć, co się nie udało, tak? Mówi, wystartowałem w dobrych zawodach. Bieg ukończyłem. Teraz idę po nagrodę, jaką sprawiedliwy sędzia mi da. Życie okazało się dla Pawła niezwykłą przygodą. Nie widzimy, żeby żałował czegokolwiek. Nawet ostatnie 10 lat jego życia, nawet męczeńska śmierć, przyniosły więcej dobra niż to, gdyby żył na wolności i umarł ze starości. Więc te ostatnie 10 lat i męczeńska śmierć są jak kropka nad i. To jest dokończenie jego zadania. I on się tego nie boi. Mówi, chwila mojej rozłąki nadeszła. Moja krew będzie niedługo wylana. Życie okazało się w przypadku apostoła Pawła niezwykłą przygodą. Przygoda polega też na tym, że jest czymś niezaplanowanym. Apostoł Paweł, kiedy wchodził na tą ścieżkę, myślał, że to będzie zupełnie inaczej, ale Bóg go zaskoczył. Ja zawsze patrzyłem na życie jak na drogę, spodziewając się, że okaże się niesamowitą przygodą. I dzisiaj moje życie zaczyna się takim okazywać. Nie jest to skutek ludzkiej mądrości, że człowiek coś wymyślił w młodości, zaplanował, przygotował się, a teraz sobie po prostu tą zaplanowaną ścieżką idzie. Takiego wzorca nie znajdujemy w Biblii. Życie może się okazać przygodą tylko wtedy, kiedy to wszystko dzieje się na skutek działania Boga, a nie nas samych. Gdy Boży plan realizuje się w moim czy w twoim życiu, wtedy życie zaczyna przypominać przygodę. Dlatego chciałbym zostawić nas wszystkich z jedną obietnicą zapisaną w psalmach. Ta obietnica jest obietnicą warunkową, czyli chcąc jej doświadczyć, człowiek musi podjąć decyzję, musi wybrać pewną drogę. Więc jest to jednocześnie obietnica i jednocześnie wyzwanie dla każdego z nas. Jest zapisana w Psalmie 37, werset 5. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. Powiedzieliśmy, że podstawą szczęśliwego życia, takiego, które można by nazwać przygodą, jest działanie Boga. A ta obietnica właśnie o tym mówi, że Bóg gotowy jest działać. Ale jest tego pewien warunek. Co trzeba zrobić, by tego doświadczyć? Na czym polega to wyzwanie? Na czym ma polegać ta decyzja dzisiaj z mojej strony? Pierwsza rzecz to pierwsze słowa. Powierz Panu swoją drogę. Powierzyć coś komuś to oddać coś cennego pod czyjąś opiekę. Więc powierz Panu swoją drogę oznacza oddać na Jego ręce drogę mojego życia. Droga mojego życia jest to coś bardzo osobistego, bo jest to mój zamysł na życie, mój plan, moje marzenia, całe moje wyobrażenia o przyszłości, o tym, kim jestem, o tym, kim będę. Wszystkie cele na przyszłość, które sobie wypisujemy czy wyobrażamy. Więc to jest rzecz prywatna, tak? I tu nikt nie każe nam tej rzeczy po prostu oddać, tylko jest to obietnica, a to jest jej warunek. Powierz na ręce Boga drogę swojego życia. Co oznacza, że nie wiesz tak naprawdę, kim będziesz, co w życiu osiągniesz i jaki będzie koniec tego wszystkiego. I drugi warunek, następne słowa, i zaufaj Mu. Drugim warunkiem jest to zaufanie, czyli głębokie przekonanie, że nie ma nic lepszego do zrobienia, nie mam nic lepszego do zrobienia z moim życiem, niż powierzyć je dzisiaj w ręce Boga. Moja wspaniała droga, którą sobie wyobrażałem, mogę ją dzisiaj zwinąć tak od końca i powiedzieć: Boże, bądź Ty się tym zaopiekuj. Zrób z tym, co uważasz za słuszne. I obietnica mówi, że jeżeli tak zrobimy, to Bóg sam zacznie działać. U apostoła Pawła, co to oznaczało? Apostoł Paweł szarpał się przez pierwsze 10 lat, chcąc robić wszystko po swojemu. Ale Bóg działał po swojemu. A kiedy Bóg działa, życie zaczyna być niezwykłą przygodą. Kiedy Bóg działa, człowiek stojący na końcu tego życia z nadzieją patrzy w przód i z wdzięcznością patrzy w tył. Mówi, no dobiegłem, tak? Ukończyłem ten bieg, teraz mogę iść krok dalej. Więc na taką drogę wszedł apostoł Paweł i nigdy tego nie żałował. Na taką drogę zapraszany też jest każdy z nas. Więc pozostaje nam wybrać, zostawić życie we własnych rękach, czy oddać je, powierzyć na ręce Boga. Wybór należy do nas. Dziękuję.